Gość Radia Gdańsk.
W studiu Kuba Kaługa i gość, nadkomisarz Joanna Skręc, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani nadkomisarz, dzisiaj upał. Temperatura bardzo wysoka, prognozowana w ciągu dnia, nawet powyżej 30 stopni. W taki dzień upalny to jest tak, że Wydziały Ruchu Drogowego mają więcej pracy, to znaczy jesteśmy bardziej rozkojarzeni za kierownicą?
Tak, ta pogoda też ma na nasz wpływ, bo jeżeli weźmiemy normalną sytuację, kiedy jesteśmy w domu, jest upał, tak naprawdę no, ciężko nam się gdzieś tam poruszać, myśleć, gdzieś mamy taki spowolniony ten rytm dnia, no to wszystko też się przekłada na ruch drogowy, tak, na to jak kierujemy, więc ta koncentracja też ulega osłabieniu. Często jesteśmy też przegrzani w tym aucie, jest jakieś oślepiające słońce i chcemy po prostu tak jakby jechać, ale jednak w całości nie skupiamy się na tej drodze, więc niestety, ale w taką pogodę, przy dobrych warunkach atmosferycznych też dochodzi do większej ilości wypadków.
Czyli macie więcej pracy, rozumiem.
Więcej pracy, ale to też czasami wynika z takich drobnych kolizji, gdzie powiedzmy ktoś się zamyśli właśnie w związku z tą rozproszoną uwagą.
To jakie rady dla kierowców na taki dzień jak dziś, oprócz tego, żeby butelkę wody mieć albo dwie nawet w aucie jak trzeba?
No zdecydowanie, tak jak pan powiedział, woda to podstawa w takich upałach, czy kierujemy pojazdem, czy też nie kierujemy, jako pasażer jedziemy, ale też zadbanie o klimatyzację w pojeździe, jeżeli gdzieś nam to szwankuje albo tej klimatyzacji jeszcze nie mamy w naszym autku, to dobrze takie auto pozostawić gdzieś w cieniu, żeby po prostu się nie nagrzewało. No i absolutnie ani zwierząt, ani dzieci, ani innych pasażerów w takim aucie na słońcu nie zostawiamy.
O ten cień jedynie trudno na przykład, kiedy się w korku stanie na jakiejś drodze ekspresowej, na przykład obwodnicy Trójmiasta, gdzie cienia nie ma.
No zdecydowanie tutaj korki, pomimo tego, że są wakacje, to nawet jadąc tutaj do państwa w koreczku stałam, więc zdecydowanie tutaj klimatyzacja nam pomaga. Oczywiście pamiętajmy również o tym naszym zdrowiu, tak, żeby ta klimatyzacja na nasze zdrowie nie wpłynęła i nagle z lodowatego samochodu byśmy nie wyszli na dosyć upalne dzisiaj powietrze.
I szok termiczny później. Dobrze, o wakacjach i o bezpieczeństwie właśnie rozmawiać będziemy głównie. Hulajnogi. To jest to, o czym pani, że tak powiem, opowiada w mediach od kilku tygodni. Jest, no była taka seria, może nie seria, ale po sobie następujące tragiczne wydarzenia ze skutkiem śmiertelnym właśnie z udziałem użytkowników hulajnóg. I rodzi się takie pytanie, czy to nie jest tak, że doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy tych użytkowników, nie tylko dróg, ale też chodników, ścieżek rowerowych jest trochę za dużo jak na tę infrastrukturę, którą posiadamy.
Tutaj jeżeli chodzi o ilość, ta infrastruktura jak najbardziej może to jeszcze przyjąć, bo przynajmniej tak to wynika z obserwacji chociażby ostatnich naszych działań kontrolnych. Natomiast tutaj jeszcze cały czas traktujemy tą hulajnogę jako taki element zabawki. Coś, co do tej pory jeździliśmy sobie zwykłą hulajnogą, potem hulajnogi elektryczne zostały wprowadzone, jako po prostu czysta rekreacja i nie podchodzimy do tego jako do pojazdu, a hulajnoga elektryczna to zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazd i to pojazd, który jeżeli nie ma ograniczenia prędkości, a prawo nakłada takie ograniczenie na 20 km na godzinę maksymalnie, to też rozpędza się do kilkudziesięciu kilometrów, to jest 60, 70, nawet 80 km na godzinę. Tutaj nawet są takie dyskusje w przestrzeni internetowej, kto jak ile wyciąga na tej hulajnodze. No, a przypomnijmy, że po pierwsze jest to wszystko skodyfikowane w prawie ruchu drogowym, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się korzystać z tych urządzeń, z tych pojazdów w sposób bezpieczny dla nas i dla innych użytkowników dróg.
A jak często wy, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, macie do czynienia z takimi użytkownikami, którzy właśnie korzystają z takiej, ja tak kolokwialnie powiem, przerobionej hulajnogi, gdzie pewne ograniczenia producenta są zdjęte, no i ona nie jeździ 20 km na godzinę, tak jak powinna, zgodnie z przepisami, tylko właśnie 40, 50, 60, ile można najwięcej jechać?
No tutaj to wszystko zależy od tego, jaki tutaj będzie, tutaj miała osiągi ta hulajnoga, więc tak naprawdę zależy od tego, jaki model zakupimy. Natomiast jeżeli chodzi, tak jakby musimy to podzielić na dwie tak jakby strefy. Tutaj w aglomeracji trójmiejskiej, gdzie mamy dużo hulajnóg do wypożyczenia oferowanych przez różnych operatorów, to nie ma takiego nagminnego tego zjawiska. One są, widzimy, że są to sytuacje, kiedy jest przekroczona prędkość, ale nie ma to tak, że na przykład, żeby przeważać zdarzały te przypadki. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy tych hulajnóg nie ma na wypożyczenie, są to głównie hulajnogi własne, prywatne, no to jeżeli ktoś nie ma tej wyobraźni w sobie i tego granicznika samego siebie, bezpiecznika tak naprawdę w sobie, to niestety zdarzają się sytuacje, kiedy to jest 40, 50 na godzinę, 60 na godzinę i no takie przypadki chociażby były przy okazji ostatnich działań, gdzie to widerejestrator zarejestrował właśnie kierującego hulajnogą, który ponad 40 km jechał na godzinę właśnie takim pojazdem.
Ja przytoczę SMS-a, którego przysłała do nas słuchaczka dzisiaj, pani Luiza. Napisała: jeżdżę rowerem codziennie do pracy, cały rok. Teraz jak zaczął się sezon, to już nie jest przyjemność. Oczywiście moja uwaga o wzajemnym szanowaniu się na drodze czy ścieżce rowerowej dotyczy wszystkich. Aha, i zniknął mi przekaz od pani Luizy. W każdym razie pani Luiza pisała o tym, że bardzo często mija hulajnogistów, jak to określiła, właśnie w kaskach na przykład, pędzących z bardzo dużą prędkością, po prostu generujących niebezpieczne sytuacje. To jest tak, że wy możecie kontrolować tak na dobrą sprawę, prowadzicie jakieś działania kontrolne, czy de facto reagujecie jedynie na zdarzenia?
Prowadzimy działania i tutaj właśnie ten okres wakacyjny będzie takim okresem wzmożonych działań pod kątem właśnie hulajnóg elektrycznych, ale również urządzeń transportu osobistego. Właśnie chociażby na podstawie własnych obserwacji, na podstawie danych statystycznych, ale też na podstawie głosów, które do nas wpływają. I te sygnały jak najbardziej są też dla nas cenne, bo pokazują obszary, w których te zagrożenia i te wykroczenia występują.
A jeżeli chodzi o zasady ruchu drogowego, tak już zgodnie z prawem, co nam dzisiaj mówią te zasady? Gdzie ten hulajnogista czy hulajnogistka, to słowo wchodzi powoli do obiegu, tak naprawdę może się poruszać?
Przede wszystkim taka osoba powinna się poruszać po drodze dla rowerów albo pasie ruchu dla rowerów, bądź też drodze dla pieszych i rowerów, tak? Jeżeli takiego i takiej infrastruktury nie ma,
dopiero czyli trakt rowerowo-pieszy pani ma na myśli, tak?
Tak, tam gdzie jest powiedzmy, tak jakby kolokwialnie mówiąc w skrócie, tam gdzie jest dopuszczony ruch rowerów. Bo hulajnoga w skrócie można powiedzieć, zasady jej ruchu są bardzo zbliżone do zasad ruchu rowerów. Tak? Natomiast jeżeli tej infrastruktury takiej nie będzie, to wtedy warunkowo może poruszać się po jezdni i ten warunek jest taki, że po pierwsze tej infrastruktury nie ma, a dwa, prędkość pojazdów, z jaką się porusza na tej jezdni, jest dopuszczona maksymalnie do 30 km na godzinę. Tak? To wtedy może po jezdni. Dopiero wtedy, kiedy nie ma tej infrastruktury, tak jak wcześniej mówiliśmy, plus prędkość pojazdów na jezdni jest powyżej 30 km na godzinę, dopiero wtedy hulajnogista może poruszać się po chodniku z zastrzeżeniem tutaj jak najbardziej pierwszeństwa pieszych.
A jaka prędkość może być maksymalna, kiedy się hulajnoga porusza po chodniku?
Prędkość tutaj, jeżeli chodzi o poruszanie się w tej drodze, kiedy jest pieszy, to jak najbardziej została to określona jako prędkość zbliżona do pieszego, więc nie jest to już 20 km na godzinę ta maksymalna, a ma być to prędkość zbliżona do prędkości pieszego, więc tutaj jak najbardziej zjawisko, kiedy hulajnogista będzie śmigał nam pomiędzy pieszymi, lawirując slalomem, niestety.
Ale to jest codzienność, ja tak się uśmiecham, dlatego że to jest codzienność po prostu, tak, że na chodnikach w Gdańsku.
Tak,
no, nie tylko w Gdańsku pewnie.
Sama, że tak powiem, bardzo często jestem w okolicach Śródmieścia, więc też obserwujemy te zachowania, gdzie no, szczególnie tak jakby tutaj nacisk też kładziemy w tych rejonach na przewożenie innych osób, ponieważ to też jest takie zjawisko, które można zaobserwować, szczególnie w centrach miast, gdzie osoba zgodnie z przepisem powinna jechać sama na tej hulajnodze, a niestety zdarza się, że jeżdżą czy to dwie osoby dorosłe, czy też dorosła osoba wraz z dzieckiem.
To jest też właśnie istotne, być może tego część odbiorców czy słuchaczy może nie wiedzieć. To jest bardzo ważne chociażby z punktu widzenia ubezpieczenia. To znaczy to jest jednoosobowy środek transportu. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia i na tej hulajnodze jadą dwie osoby, to ubezpieczyciel bardzo często umywa ręce i nie wypłaca na przykład pieniędzy, ponieważ zostały podstawowe, ogólne warunki ubezpieczenia złamane, czyli pojazd był wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem.
Tutaj właśnie musimy też popatrzeć na to, że nie to, czy nam się uda, czy nie uda, czy nas policjant, czy też strażnik miejski złapie, czy nie złapie, ale przede wszystkim na te aspekty praktyczne. Tutaj, co pan powiedział, kwestia ubezpieczenia, to również jest kwestia posiadanych uprawnień, tak? Ponieważ pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, aby jeździć na hulajnodze, musimy mieć przynajmniej kartę rowerową. Jeżeli nie kartę rowerową, to prawo jazdy kategorii AM, B1, bądź też T, tak? I tutaj, jeżeli tych uprawnień nie będzie, to będzie to również kierowanie pojazdem bez posiadanych uprawnień. I też też taki apel do rodziców, jeżeli wasze dziecko nie ma jeszcze karty rowerowej, a nie ma uprawnień, nie ma wieku, które by uprawniało do innych pozostałych kategorii prawa jazdy, to jak najbardziej zachęcamy, żeby na tą kartę rowerową posłać, ponieważ jeżeli dopuścicie do tego, że będzie ono kierowało pojazdem takim, jakim jest hulajnoga, to będzie to dopuszczenie i dziecka do prowadzenia pojazdu pomimo braku uprawnień, tak? Więc tutaj sprawa o ruchu drogowym również takie wykroczenie jest. Więc tutaj jak najbardziej apelujemy o te przepisy i przestrzeganie tych przepisów, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o to jeszcze jazdę w dwie osoby, a szczególnie tutaj, jeżeli mamy jakąś mniejszą osobę w postaci dziecka, to pamiętajmy o tym, że hulajnoga to też jest pojazd, który łatwo ulega wywrotkom. To są małe koła, przestrzeń miejska nie jest równym torem do jazdy, są różnego rodzaju przeszkody, a więc każde zachwianie równowagi, gdzieś koło, które pomiędzy płyty chodnikowe wjedzie w jakąś dziurę, bardzo łatwo można się przewrócić i niestety dochodzi do urazów głowy, zarówno u dorosłego, jak i u dziecka. Jeżeli to dziecko będziemy mieli przed sobą na tej hulajnodze, dodatkowo ono jeszcze uderzy o kierownicę tej hulajnogi. Więc naprawdę tutaj może dojść do bardzo poważnych obrażeń.
Pani nadkomisarz, SMS-y od słuchaczy dochodzą, więc ja tutaj się wesprę ponownie. Mam nadzieję, że teraz mnie technika nie zawiedzie. Pani z WRD powinna postawić patrol z pomiarem prędkości na ścieżce rowerowej w Gdańsku na odcinku między Błędnikiem a Operą i kontrolować prędkość, a ponadto sprawdzać elektryczne rowery, nie tylko hulajnogi. Pozdrawiam, Marcin. Pan Marcin pisze.
Jak najbardziej. W zeszłym tygodniu mieliśmy działania właśnie pod kątem rowerów, elektrycznych rowerów. Po to,
też żeby, są poprzerabiane.
Tak, żeby właśnie tak zwane te pseudoelektryczne rowery eliminować też z ruchu, bo są to po prostu pojazdy, które nie spełniają żadnych warunków technicznych, tak, jeżeli chodzi o kategorii pojazdów, więc to są pojazdem niedopuszczonym do ruchu, więc takie działania jak najbardziej również prowadzone. Między innymi jeden z punktów wczoraj właśnie był przy Alei Zwycięstwa na tej przy drodze rowerowej, tam, gdzie też mamy takie sygnały. A też, jeżeli każdego słuchacza zachęcam do tego, jest takie narzędzie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można zgłaszać różnego rodzaju zagrożenia, między innymi właśnie takie związane z ruchem pojazdów różnego typu, nie tylko pojazdów tutaj dwuśladowych, ale również jednośladów.
To, że mamy wiele do nadrobienia, tak bym powiedział, z tym ruchem przeróżnych środków transportu, bo to czy rowery, czy hulajnogi, czy często takie też elektryczne pojazdy bez kierownicy, nie wiem jak to się nazywa fachowo. UTO na pewno.
Urządzenie transportu osobistego, czyli na przykład tak jak Sigue, bo jest monocykl elektryczny.
Tak.
Czyli tak naprawdę wszystkie takie samopoziomujące się elektryczne pojazdy.
Ale jest tego odgroma. Odgroma samochodów coraz więcej nam przybywa. Też ja zawsze mówię o tych blokowanych skrzyżowaniach, bo ludzie sami sobie gotują ten los, często wjeżdżając na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go i potem inni nie mogą przejechać. Czy to jest tak, że wy może nie macie mocy przerobowych, żeby to wszystko kontrolować? Bo zadań i problemów przybywa. A jak jest z obsadą kadrową chociażby w Wydziale Ruchu Drogowego?
No, jeżeli chodzi o mój Wydział Ruchu Drogowego, to nie mamy tutaj problemów, mamy ten pełny skład. Natomiast oczywiście na pewno nie możemy być w każdym miejscu, na każdym skrzyżowaniu. Bardzo często to, co pan powiedział, te wjazdy na skrzyżowanie wynikają z takich sytuacji, kiedy już jest gdzieś tam stoimy w korku i kierowcy chcą jeszcze gdzieś tam przejechać, chcą się zmieścić, a niestety no, nie ma tej cierpliwości, żeby poczekać, zobaczyć, czy za tym skrzyżowaniem jest to miejsce dopuszczone. I faktycznie to generuje takie dosyć duże i nieporozumienia, duże nerwy, duże również utrudnienia w ruchu, ponieważ nagle jeden czy dwa pojazdy blokują to skrzyżowanie, drugi kierunek zostaje otwarty, nie ma możliwości przejazdu, więc tak naprawdę dwa kierunki się blokują. Dopóki ktoś kogoś nie przepuści, dopóki to skrzyżowanie się nie wyczyści, to tak naprawdę tego przejazdu na tym skrzyżowaniu nie będzie. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli takie gdzieś duże utrudnienia są, to mamy tutaj możliwość takiego skierowania patrolu. Natomiast jeżeli
ale
jest...
musi być zgłoszenie?
Nie, no nie musi być takiego zgłoszenia.
Bo ja bardzo często sam jestem świadkiem sytuacji, kiedy widzę te na przykład zablokowane skrzyżowania i widzę też patrol policji w tym sznurze samochodów, który w ogóle nie reaguje na to tak na dobrą sprawę. A może jakby trochę kierowców, no niestety takim batem poduczyć tego, że mają tych skrzyżowań nie blokować, to wszyscy byśmy jeździli po mieście sprawniej.
Znaczy tutaj tak na pewno jest to zjawisko, szczególnie w dużej aglomeracji, spotykano wiele częściej, tak? Szczególnie w tych godzinach właśnie, kiedy występują zatory. Chociaż w tej chwili mówi się, że w Gdańsku bardzo często zatory są dosyć długo. Natomiast kwestia jest tego, że jak najbardziej, czy to będą nasze własne obserwacje, czy też zgłoszenia, no jak najbardziej też patrol, który jest, powinien reagować na to, żeby tutaj ten ruch odbywał się zgodnie z przepisami.
Bo to naprawdę może wszystkim ułatwić życie po prostu.
Zdecydowanie
i
tak.
I zaoszczędzimy wszyscy czas.
Zdecydowanie tak i będzie mniej nerwowo na skrzyżowaniach.
Pani nadkomisarz, jeden wątek chcę jeszcze poruszyć, bo dużo mówimy o kierowcach, o użytkownikach hulajnóg, ale są jeszcze piesi w tym wszystkim, którzy teoretycznie trochę lepiej są chronieni po zmianie różnych przepisów, ale chcę zapytać o coś takiego, czy pieszy ma pierwszeństwo przed tramwajem, kiedy przechodzi przez przejście?
Jeżeli tutaj chodzi o pierwszeństwo pieszych, to mamy tak jakby dwie sytuacje. Pieszego wchodzącego na przejście, pieszego znajdującego się na przejściu. I absolutnie w momencie, kiedy pieszy wchodzi na to przejście, nie ma pierwszeństwa przed tutaj tramwajem.
Przed samochodem ma, prawda?
Przed pojazdami z wyjątkiem tutaj właśnie takiego pojazdu szynowego, jakim jest tramwaj, to tak. Dlatego jeżeli chodzi o tutaj przejścia dla pieszych, które są przez torowisko, to taki pieszy, zanim wejdzie na to przejście, jak najbardziej powinien ustąpić nadjeżdżającemu tramwajowi pierwszeństwa. To pierwszeństwo będzie w momencie takim, kiedy byłaby taka sytuacja, kiedy już centralnie znajduje się na tym przejściu, tak? No i musi to przez te przejście przejść, no to trudno sobie wyobrazić, żeby w tym momencie tramwaj jechał, ale absolutnie tutaj też chciałbym podkreślić, że bez względu na to, czy pieszy jest wchodzącym, czy już przechodzącym, tak naprawdę zanim on wejdzie na te przejście, ma również swoje obowiązki, tak, w postaci chociażby upewnienia się, że może przejść, że nie wchodzi bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nie może również wychodzić za przeszkodę, a więc tutaj też chcemy uczulać na to, że na to przejście z samego faktu tego pierwszeństwa pieszego wchodzącego na przejście nie można tak zupełnie bez sprawdzania własnego bezpieczeństwa wejść, bo również piesi mają obowiązki.
Jeszcze chwilę mamy, więc chcę ten temat pociągnąć. Pani się domyśla, do czego ja dążę być może i o co pytam?
Sądzę, że tak. Są takie miejsca w Trójmieście, szczególnie w Gdańsku, gdzie są bardzo ruchliwe te przejścia, bardzo ruchliwe miejsca połączone właśnie z przejazdem przez torowisko.
Dokładnie. Słynne przejście dla pieszych w pobliżu opery, tutaj niedaleko, ulica Hallera, takie przejście, które przez lata było, owiane złą sławą, tak bym powiedział, bo tam często bardzo dochodziło do potrąceń, później pewne zmiany organizacji tego przejścia, wydzielenie jednego pasa, ale mamy takie tutaj apele, też płyną do mnie, żeby panią o to podpytać, dlatego że tam mamy teoretycznie jeden pas na wysokości tego przejścia, ale kierowcy jeżdżą tak, jakby były dwa, nie puszczają tam tych pieszych. Dodatkowo czasami właśnie piesi, może zniecierpliwieni, oczekują tego ustąpienia i wchodzą na to przejście też w sytuacji, kiedy jedzie tramwaj z kolei, który nie do końca się może nagle zatrzymać. Jak się zmieniło bezpieczeństwo w tym przejściu przez lata? Ma pani
znaczy tutaj, dane? Jeżeli chodzi danych w tej chwili tutaj nie mam, natomiast mogę jak najbardziej tutaj doprecyzować, jeżeli taka potrzeba jest. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie, to faktycznie był czas, kiedy na tym skrzyżowaniu praktycznie musiał być stały nadzór, bo zachowanie zarówno pieszych, jak i kierujących nie było takie, jak powinno być i dochodziło do potrąceń. Zdecydowanie wprowadzono tutaj, tak jak pan powiedział, zawężenia, różnego rodzaju właśnie chociażby działania, które były nagłośnione dzięki mediom, wprowadziły to, że faktycznie tutaj się ta sytuacja uspokoiła zdecydowanie, tak? Już nie mamy tutaj lawinowo następujących tam wypadków. Tak naprawdę to przejście stało się bardziej takim zjawiskiem, gdzie dochodzi do nieporozumień, a nie dochodzi do potrąceń.
Ale to całe szczęście, ale też te nieporozumienia bardzo często powodują jakiś stres, zwłaszcza u pieszych i czasem często po takiej sytuacji bardzo niebezpiecznej to ciężko dojść do siebie tak szybko wręcz, bo takie mam sygnały też od
znaczy na pewno
od każdy tych, którzy często i regularnie po tym przejściu chodzą.
Na pewno sytuacja taka, w której gdzieś o mało co do czegoś nie dojdzie, do jakiejś kolizji, na pewno zarówno, czy to będziemy pasażerami pojazdu, czy kierującymi pojazdem, czy będziemy pieszymi, na pewno wpływa na to, że adrenalina się podnosi i troszeczkę jesteśmy roztrzęsieni jak najbardziej. To przejście i ta ulica tak jakby jest takim naszym trochę, nie powiedziałbym, że oczkiem w głowie, bo to złe powiedzenie byłoby w tym przypadku. Natomiast jest
A coś tam jeszcze można zrobić więcej?
Miejscem, które monitorujemy. Tutaj kwestia jest tego, że tak jak te wszystkie zmiany, które były wprowadzane, to były również wprowadzane wspólnie z zarządcą drogi, tak, żeby można było pewne rozwiązania techniczne wprowadzić. Nie wszystko, co gdzieś na innej drodze jest możliwe, tam poprzez ukształtowanie drogi, poprzez chociażby torowisko jest możliwe. Także tutaj jakiegoś takiego azylu, ciężko tutaj chociażby tam zbudować. Sądzę, że na pewno tutaj nie jest to coś, nie jest to temat, który został odpuszczony, absolutnie nie. Także gdzieś tam ręka jest na pulsie trzymana po to właśnie, żeby z zarządcą drogi jeszcze pomyśleć o tym, jeżeli będzie tam dochodziło do takich nieporozumień, żeby właśnie jakichś nowych rozwiązań szukać.
To do tego tematu pewnie jeszcze kiedyś wrócimy, a dzisiaj musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, życzę bezpiecznych wakacji.
Gość Radia Gdańsk.